te postawili przede mną dość trudne, wydaje mi się, zadanie, bo chcieli, żebym coś powiedział o proroctwach dotyczących cielesnego Izraela. Tak się zacząłem zastanawiać, jeżeli by bracia z Krakowa opracowali program konwencji na cały bieżący rok, jeżeli byśmy wszystkie wykłady na wszystkich konwencjach chcieli poświęcić proroctwom dotyczącym cielesnego Izraela, to myślę, braterstwo, żeby za czasu nam nie starczyło. Tak dużo jest tych proroctw. Z drugiej strony, jeżeli, braterstwo, weźmiecie jakikolwiek nasz komentarz z naszej literatury i popatrzycie na komentarze dotyczące proroctw, to zobaczycie, że mamy w tych komentarzach olbrzymie białe plamy. Że czasami interpretowana jest jedna część, maleńka część z jakiegoś proroctwa. Popatrzcie tak w domu, ile w komentarzu jest stron poświęconych dla komentowania Starego Testamentu proroctw, a ile dla Nowego. Jeżeli z tych proroctw jeszcze odrzucimy proroctwa wyjaśnione w Nowym Testamencie, to zostanie bardzo dużo obszarów, których nie komentujemy. Czy w takim razie, jeżeli ich nie komentujemy, to znaczy, że one nic nie znaczą? Dzisiaj chciałbym troszeczkę inaczej spojrzeć na proroctwa. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy faktycznie należy dzisiaj zastanawiać się nad proroctwami dotyczącymi narodu izraelskiego. Duża część chrześcijan uważa, że to, co było w proroctwach, już się wypełniło. Że proroctwa dotyczące narodu izraelskiego wszystkie się wypełniły. Gdy były proroctwa, które mówiły, że Izrael pójdzie do Babilonu, wróci z niewoli, to się stało, to jest zamknięty rozdział, nad którym nie należy się zastanawiać. I tak część chrześcijan traktuje proroctwa o narodzie izraelskim. Inna część chrześcijan mówi, tak, owszem, są w Biblii proroctwa i one dotyczyły narodu izraelskiego, ale tylko do czasu. Przyszedł czas i proroctwa dotyczące Izraela teraz dotyczą kogo? Duchowego Izraela, chrześcijan. I zobaczcie, braterstwo, że są ku temu pewne podstawy. List do Rzymian, drugi rozdział, a 28 i 29 werset mówi tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest obrzeska, która jest na jawie, na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. I w liście do Rzymian w 9 rozdziale, a 6 werset, lecz nie można, żeby miało upaść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. I na tej podstawie niektórzy chrześcijanie adaptują wszystkie proroctwa dotyczące Izraela i odnoszą je do siebie. Brat Adam nazwał to w poprzedniej godzinie przywłaszczeniem. Możemy to nazwać kradzieżą czasami obietnic. Chrześcijanie czasami uważają, że wszystkie obietnice, które były dane narodowi izraelskiemu, są teraz przynależne im. Kradną w ten sposób obietnice, które Pan Bóg i proroctwa, które Pan Bóg przeznaczył dla narodu izraelskiego. Ale czy na pewno? Czy mamy na to dowody, żeby powiedzieć, że cielesny Izrael ma proroctwa, które jego dotyczą, a nie duchowego Izraela? Zresztą, jeżeli zaczniemy rozważać proroctwa Starego Testamentu, to zawsze padnie argument, że to proroctwo już się wypełniło. I takich proroctw jest bardzo wiele. Gdybyśmy zaczęli czytać, jest bardzo wiele w Starym Testamencie wypełnionym proroctw. Co prawda, braterstwo, możemy rzucić tu argument, werset zapisany w Psalmie 62 i werset 12, który mówi tak. Raz rzekł Bóg, dwakroćem to słyszał, że moc jest Boża. Możemy powiedzieć, że jakieś proroctwo wypełnia się dwa razy. Raz się wypełniło, ale i drugi raz będzie się wypełniało. Ważne jest, braterstwo, to, jak my podchodzimy do proroctw. Niektórzy podchodzą do proroctw jako do krzyżówki albo do łamigłówki, której należy wpisać odpowiednie hasła i dowiemy się przyszłości, a hasło krzyżówki to jest data końca świata. Wiesz co, ale chyba nie tak należy rozpatrywać proroctwa, bo wówczas wszystkie te księgi ważne by było tylko dla ludzi, którzy zrozumieją tą krzyżówkę i którzy w końcu wieków potrafią ją odczytać. Natomiast ta księga była w użyciu przez wiele tysięcy lat i przez wiele tysięcy lat ludzie czerpani również z proroctw siłę, nadzieję, wiarę i widzieli w nich słowa Boże. Bo proroctwa, braterstwo, czasami to pewne reguły, które mówią, jeżeli będziesz postępował tak i tak, to stanie się tak, to spotka cię to. Na tej zasadzie, jeżeli mówimy do dziecka, jeżeli będziesz jechało pod prąd jednokierunkową ulicą, to ktoś w ciebie wreszcie uderzy samochodu jadąc sprzeciwka. Ale to nie znaczy, że to dotyczy tylko naszego dziecka. Ta reguła dotyczy wszystkich dzieci i nas także. Tak również należy traktować proroctwa. Ale są pewne proroctwa, które dotyczą specjalnych sytuacji, które mówią o specjalnych wydarzeniach i czasami proroków pytano, czy to prorokujesz na ten czas, czy na dalekie lata. Ja, braterstwo, chciałbym wam dzisiaj przytoczyć dowody, które potwierdzają, że należy zajmować się proroctwami dotyczącymi cielesnego Izraela. Że są fragmenty w Biblii, które mówią nam, że jest pewien Boży plan odnośnie cielesnego Izraela. Jeżeli ktoś mówi, że wszystkie proroctwa, które dotyczą Izraela duchowego, to przeczytajmy werset z listu do Rzymian, 11 rozdziału, a werset 25. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi. I zatwardziałość w części przyszła na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. Spróbujcie, braterstwo, teraz zastosować te wersety do duchowego Izraela. Zatwardziałość przyszła na duchowy Izrael, aż nie weszła zupełność z pogan. Kiedy duchowy Izrael był zatwardzony? Czy musiał na coś czekać? Co to jest ta zupełność z pogan? Spróbujmy wytłumaczyć, ale ten werset wydaje nam się w takim tłumaczeniu w ogóle bezsensowny. Jak duchowy Izrael mógł być zatwardzony? Co to jest wreszcie ta zupełność z pogan? A przecież o tej zupełności z pogan, o poganach, mówi werset, który brat Adam już cytował, gdy apostoł Piotr mówił o upadłym przybytku Dawida. Szymon powiedział, jako Bóg najpierw wejrzał na poganny, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. Bóg wejrzał na pogany, aby wziął z nich lud imieniowi swemu. To z tych pogan Bóg bierze lud i to ci poganie, tych zupełność tych pogan musi stać się ludem Boga, żeby odeszła zatwardziałość od cielesnego Izraela, bo tylko takie wytłumaczenie nam pozostaje, że ten werset mówi o cielesnym Izraelu. Ale gdybyśmy nie wierzyli, to przeczytajmy cały ten rozdział, który mówi o korzeniach, że cielesny Izrael to korzenie, że my zostaliśmy wszczepieni, ale oni później znowu przyjdą do łaski. Rozdziału 11 z kontekstu, z całości rozdziału nie da się wytłumaczyć inaczej, jak tylko do cielesnego Izraela. To proroctwo dotyczy cielesnego Izraela. Dotyczy cielesnego Izraela i zupełności z pogan. Zupełności tych, którzy stają się ludem Bożym z pogan. Że zatwardziałość będzie na cielesnym Izraelu, póki nie wejdzie zupełność z pogan. Póki nie będzie skompletowana pewna całość tych, którzy mieli przyjść do Boga z pogan. Czyli proroctwo dotyczy to zarówno zupełności z pogan, jak i cielesnego Izraela. Bractwo, jest to werset dla nas bardzo ważny. Dla nas, którzy jesteśmy z pogan, którzy chcemy tą być zupełnością z pogan, jest to ważny werset, bo mówi o naszej drodze, że póki jeszcze zatwardziałość nie odeszła od cielesnego Izraela, to jest jeszcze dla nas otwarta ta droga. jest jeszcze miejsce, że jeszcze poganie mogą wchodzić. Jest to dla nas dowód, że nasze poświęcenie może skończyć się otrzymaniem niebieskiej nagrody, bo otwarta jest droga, bo nie weszła jeszcze zupełność z Izraela. Jeśli ktoś mówi, że zupełność pogan, że powołanie się zakończyło, to musi powiedzieć, że zatwardziałość odeszła od cielesnego Izraela. A czy tak jest? Bracia byli w Izraelu, słuchamy, widzimy, że jeszcze zatwardziałość od Izraela cielesnego nie odeszła. Zauważcie, braterstwo, że ten werset mówi również dalej, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Gdy wejdzie zupełność z pogan, zatwardziałość odejdzie od Izraela i jak mówi prorok Izajasz, jest tu zacytowany, Jakub odwróci się od swoich występków i niepobożności. To jedno proroctwo. Do tego proroctwa jeszcze, braterstwo, za chwileczkę wrócimy. Jest jeszcze drugie proroctwo, które wyraźnie dotyczy cielesnego Izraela. I to proroctwo wypowiedziane nie przez byle kogo, tylko przez naszego Pana. Nasz Pan wypowiedział proroctwo dotyczące cielesnego Izraela. Proroctwo to zostało dla pewności zapisane w dwóch miejscach, w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, a 37 i 38 werset Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale i 34 i 35 werset. Pan Jezus mówi tak. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i które kamienujesz te, które do ciebie byli posłani. Czy możemy to proroctwo inaczej odczytać jak do cielesnego Izraela? Czy duchowe Jeruzalem kamienuje proroki? Przecież Pan Jezus mówił to do Żydów. Mówił do tych, którzy rzeczywiście i wielokroć im mówił, że ojcowie wasi zabijali proroków, a wy im wystawiacie groby. Nie możemy tego proroctwa inaczej odczytać, jak tylko do cielesnego Izraela. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Pan Jezus mówi do Jeruzalem, do Izraelitów. Ja chciałem was zgromadzić, tak jak kokosz zgromadza kurczęta, ale nie chcieliście. Dlatego dom wasz pusty wam zostanie. Co to za dom? Co za dom miał zostać pusty? Niektórzy mówią, że dom to świątynia. Faktycznie, braterstwo, na słowo świątynia jest określane również mianem domu. Ale, braterstwo, nigdy świątynia nie jest nazwana domem waszym, domem izraelskim. Jest wiele wersetów, które mówią, że świątynia to jest dom, ale jaki? Boży. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a 4 wersety. Jako o Dawidzie, który wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, których mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Dawid wszedł do domu waszego? Nie. Wszedł do domu jakiego? Bożego. Pan Jezus, gdy wszedł do świątyni, wziął i porozganiał wszystkich przechodniów, to powiedział tak, dom wasz jest jaskinią zbójców? Nie. Powiedział, dom mój, dom modlitwy nazwany będzie, ale wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. A wreszcie w Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, 16 wersecie czytamy, a tym, co gołębie sprzedawali, rzekł, wynieście to stąd, a nie czyńcie domu ojca mego domem kupieckim. I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano, gorliwość domu twego zżarła mnie. Dom, świątynia zawsze jest nazwana domem ojca, domem Bożym. Nigdy nie jest nazwana tylko jako dom izraelski, dom wasz. Natomiast o jaki dom Panu Jezusowi chodziło? Ewangelii Łukasza w 1:33 czytamy tak. I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. A w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi do uczniów, a raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. A w proroctwie Jeremiasza w 21:11 czytamy, a domowi króla judzkiego rzecz, słuchaj słowa pańskiego. I dalej jest opisane to proroctwo, a w 22 mówi, bo tak mówi Pan o domie króla judzkiego. Tyś mi był jako Galnat i wierzch libański, ale cię pewnie odwrócę w pustynię i miasta, w których nie mieszkają. Proroctwo było kiedyś Jeremiasza, że dom króla judzkiego będzie obrócony w pustynię i w miastach nie będą mieszkać. Czyli dom króla judzkiego to jego miasta, to jego siedziby, gdzie oni mieszkają. Tak mówi prorok Jeremiasz. W związku z tym, gdy Pan Jezus mówi, oto dom wasz pusty zostanie, to znaczy to, że miejsce, miasta, w których mieszkacie, zostaną jakie? Puste. Braterstwo, niewiele trzeba było czekać, tylko kilkadziesiąt lat. I spełniło się proroctwo. Za życia tego pokolenia dom wasz, dom izraelski został pusty. Wojska rzymskie spaliły Jerozolimę, obrabowały świątynie, a Żydów deportowano, wygnano na cały świat. A wreszcie, gdy tego było mało, w 135 roku zniszczenie zostało dopełnione i wszyscy Żydzi zostali wygnani z zakazem mieszkania w swoim domu. Ich dom został pusty. To proroctwo pokazuje, że proroctwa dotyczące cielesnego Izraela się wypełniają. To proroctwo naszego Pana wypełniło się na oczach wszystkich. My dzisiaj mamy świadectwa historyczne, że tak właśnie było, że dom, miejsce, gdzie mieszkali, było przez wiele set, a nawet tysięcy lat puste. Spełniło się proroctwo dotyczące cielesnego Izraela. Jest jeszcze inne proroctwo naszego Pana, które mówi o deptaniu Izrael, deptaniu narodu, deptaniu Jeruzalem przez pogan. I polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody. I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Pierwsze proroctwo mówiło o pustym domu, że dom będzie pusty. A drugie mówi, że ta ziemia, Jeruzalem, będzie deptane przez pogan. Gdy Żydzi zostaną wypędzeni, to miejsce będą deptać poganie. Co to znaczy słowo, że ktoś depta jakieś miejsce? Czasami mówimy, że chodzimy po jakimś miejscu, że ktoś chodzi po jakimś miejscu. Czy to znaczy biblijne słowo deptać? W Księdze Objawienia w 14 rozdziale, a 20 werset czytamy. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadii. To znaczy, że ktoś chodził gdzieś po w okolicy tłoczni. Nie, to ktoś wszedł do tłoczni, deptał ją i wygniatał wina także, grona winne także płynęła krew. To samo słowo, znaczenie, te podobne słowa jest w proroctwie Michała w 5 rozdziale, a 6 wersecie. A ci wypasą ziemię asyryjską mieczem i ziemię nimrodową w granicach ich, także wyrwie nas Asyryjczykowi, gdy przyciągnie do ziemi naszej i gdy będzie deptał granice nasze. Te użycia słowa deptał pokazuje, że deptać to nie jest chodzić, spacerować, ale kogoś uciskać, kogoś zniewalać, kogoś prześladować. A wreszcie słowo deptał jest użyte w proroctwie Daniela w 7 rozdziale i 7 wersecie mówiące o tym, że bestia czwarta, straszna i mocna, mająca zęby żelazne, które pożerała i kruszyła, a na ostatek swoimi deptała, a była różna od wszystkich. Bestia, co robi? Nie chodzi po ziemi, ona depta. A także w psalmie. I po lwie, i po bazyliszku deptać będziesz. Lwię i smoka podepczesz. Czyli deptanie to nie chodzenie po jakiejś ziemi, to nie przebywanie w ziemi, ale deptanie to zniewalanie, uciskanie. To proroctwo mówi, że poganie nie będą chodzić, spacerować, przebywać w ziemi, w mieście Jeruzalem, ale że będą je prześladować, deptać. I w związku z tym, braterstwo, należałoby postawić pytanie, czy dzisiaj Jeruzalem jest deptane przez pogan? A wreszcie, kto to są poganie? Dla nas poganie to ktoś, kto nie wierzy w Chrystusa. Ale gdy Pan Jezus te słowa mówił do Żydów, to dla Żydów poganie to byli goje, to byli nie Żydzi. To proroctwo znaczyło, że Jeruzalem będzie deptane przez kogo? No ktoś powie, to jak chrześcijanie w czasie wypraw krzyżowych opanowali Jerozolimę, to poganie deptali Jeruzalem? No nie, przecież deptali je, panowali nad nim chrześcijanie przez ileś dziesiąt lat. Ale dla Żydów chrześcijanie to także poganie. To ci, którzy są goje, to ci, którzy nie są Żydami. Pan Jezus powiedział, że nie Żydzi będą prześladować to miasto, aż się dopełnią ich czasy. Niektórzy mówią, no tak, ale dzisiaj nie Żydzi, czyli Arabowie, chodzą po tym mieście. Nawet posiadają tam swoje domy, nawet posiadają swoje kościoły, meczety, nawet na wzgórzu świątynnym mają swoje miejsce. Ale czy deptają Jeruzalem? Chodzą tylko po nim. Natomiast jak byśmy nie oceniali, który rok byśmy za to nie przyjęli, to możemy dzisiaj powiedzieć, że władzę nad Jerozolimą mają poganie, Żydzi. Niektórzy mówią, że stało się to w roku 17, gdzie Turcy stracili panowanie. Później była co prawda okupacja brytyjska. Tak naprawdę mówiąc, dla Żydów byli również poganami, ale Żydzi się wyzwolili spod tej okupacji. W 48 roku powstało państwo, ale ktoś powie, ale jeszcze powstało państwo, ale tylko pół Jeruzalem było im. Ale w 67 już całe Jeruzalem, a w 81 wydali dekret, że Jeruzalem jest niepodzielną stolicą Izraela. I objęli swoją jurysdykcją całe Jeruzalem, chociaż, trzeba przyznać, społeczność międzynarodowa do dziś tego faktu nie uznaje. Ale dla nas, braterstwo, jest to chyba wyraźnym dowodem, że po 2000 lat spełnia się proroctwo, że Jeruzalem z rąk Rzymian, krzyżowców, Arabów, Turków, Brytyjczyków wreszcie przeszło pod panowanie, pod jurysdykcję narodu izraelskiego. Jeruzalem dziś nie jest deptane przez Boga. Nie władają nim poganie. Nie władają im goje. Władają nim Żydzi. I tak więc spełniło się proroctwo naszego Pana. Ale braterstwo, gdy wrócimy z powrotem do proroctwa, które jest zawarte w liście do Rzymian w 11 rozdziale, zacytowaliśmy tylko maleńki fragment tego proroctwa, gdyż, wybaczcie braterstwo, dzisiaj nie zdążymy zastanowić się nad w całości, nad żadnym proroctwem. Chcę braterstwu pokazywać tylko fragmenty pewnych proroctw, które mówią, że proroctwa dotyczącego cielesnego Izraela i dziś się spełniają. To proroctwo z rozdziału 11 ma jeszcze jeden ciekawy werset. Mówi tam o przywróceniu narodu żydowskiego. Mówi o tym, że gałęzie zostały wycięte, ale że z powrotem będą wszczepione. Mówi tedy, a zaś się potknęli, aby padli, nie daj tego Boże, ale przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność. Albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest apostoł pogan, usługiwanie moje zalecam. Ażeby jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawienie niektóre z nich. Albowiem jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich? Tylko ożycie od umarłych. Ciekawe słowa. Jak odrzucenie ich było pojednaniem świata, to ich przyjęcie z powrotem będzie ożyciem od umarłych. Kto ożyje od umarłych? Możemy się nad tym zastanawiać, czy dotyczy to świata, ale może dotyczy to narodu izraelskiego. Że ich przyjęcie będzie to, że ożyją z powrotem do życia. Nie jako pojedynczy ludzie, ale jako naród. Ja zawsze kojarzyłem ten werset, że dotyczy to zmartwychwstania, ogólnego zmartwychwstania, ogólnego wskrzeszenia ludzi. Ale, bratostwo, gdy zacząłem spoglądać na te wersety, zauważyłem, że w Starym Testamencie są dwa podobne proroctwa, które mówią o ożyciu, o wskrzeszeniu. Pamiętacie, bratostwo, takie znane bardzo proroctwo, które mówi o wskrzeszeniu narodu. Jest to proroctwo Ezechiela, 37 rozdziale. Cały ten rozdział mówi o wskrzeszeniu narodu. Nie pojedynczego człowieka, ale całego narodu. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości są wszystek dom izraelski. Oto mówię, wyschły kości nasze i zginęła nadzieja nasza. Wygładzeni jesteśmy, dlategoż proroku ja mów do nich. Tak mówi panujący Pan. Oto ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych ludu mój i przywiodę was do ziemi izraelskiej. I dowiecie się, że ja Pan, gdy otworzę groby wasze, a wywiodę was z grobów waszych ludu mój. To proroctwo również mówi o wywiedzeniu z grobu całego narodu. Wreszcie to proroctwo opisuje, że te kości będą najpierw połączone, później będą porastać mięśniami, a później wstąpi w nie duch i dopiero wtedy ożyją. Wtedy dopiero powstaną do życia. Jest na to jeszcze jedno proroctwo, które jest stosowane do naszego Pana, gdy mówią o Jego cierpieniach i o Jego zmartwychwstaniu, że trzeciego dnia miał zmartwychwstać. Ale tak de facto, gdy czytamy proroctwo Izajasza, to widzimy, że ono tak w rzeczywistości odnosi się do narodu izraelskiego. W proroctwie Ozeasza w 6 rozdziale czytamy następujące słowa. Proroctwo Ozeasza mówi wiele właśnie o utrapieniu. Kawałek wcześniej to proroctwo również mówi o odrzuceniu narodu izraelskiego. I warto przeczytać kilka wersetów z tego proroctwa. Jeszcze może zanim przeczytamy te wersety, które powiedziałem, jest takie jeszcze proroctwo, że będą przez długi czas naród izraelski będzie bez króla, bez ofiary, że będą prześladowani. A później, po tym proroctwie o tym, że Izrael ma być bez króla i bez ofiary, w 6 rozdziale przychodzą słowa. W utrapieniu swoim rano mnie szukać będą. Pójdźmy, a nawróćmy się do Pana, bo On porwał, a uzdrowi nas. Uderzył i zwiąże nasze rany. Prorok Ozeasz mówi, że naród izraelski zostanie uderzony od Boga, zostanie ukarany od Boga, ale mówi, że Pan Boga, celem Pana Boga nie jest karanie tylko. On nas uderzył, ale i zwiąże nasze rany. I niektórzy to proroctwo Ozeasza odnoszą do czasów minionych, że tak było. W czasie niewoli babilońskiej naród został uderzony, nie mieli księcia, nie mieli króla, nie było ofiary, ale po tych czasach z powrotem zostali przywróceni i z powrotem mieszkali w swojej ziemi. Ale prorok Ozeasz mówi ciekawe słowa. Ożywi nas po dwóch dniach, a dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziemy przed obliczem Jego. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali, bo wyjście Jego jako ranna zorza. Prorok Ozeasz mówi o dziwnym wydarzeniu, że Pan Bóg ich uderzy i zrani ich i to będzie trwać przez dwa dni. A po dwóch dniach, dnia trzeciego, wzbudzi nas. Zagadkowe słowa. Przecież niewola babilońska trwała nie dwa dni, ale lat 70. Ale bratestwo, gdy porównamy te słowa o wzbudzeniu z proroctwem Ezechiela o kościach, które wstają, i z tym, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że ich przywrócenie to jest zmartwychwstanie, to pokazuje nam to, że te trzy proroctwa mówią o jednym i tym samym wydarzeniu. O tym, że naród izraelski kiedyś umarły, zostanie przywrócony do życia. Zostanie mu wlany duch i będzie z powrotem służył Bogu. Prorok Ozeasz mówi, że to stanie się po dwóch dniach. Dla nas, badaczy Biblii, nie jest tajemnicą, że proroctwa mają pewien swój język. I Żydzi również wiedzieli, że język proroczy ma specjalne znaczenie. W psalmie 90, a 4 werset czytamy, albowiem 1000 lat przed oczyma Twemi jest jako dzień wczorajszy, który przeminie jako straż nocna. I potwierdza to również apostoł Piotr, gdy mówi, a ta jedna rzecz niech nie będzie wam tajna, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Jest to, czy to przypadek, że naród izraelski przez 2000 lat był poza swoim domem, nie miał Ducha Pańskiego, był odrzucony, rozproszony, a teraz, gdy kończy się 2000 lat, czyli drugi dzień, widzimy, że ten naród z powrotem wrócił do swojego domu. Wrócił do domu i zaczyna w nim mieszkać. Bratestwo, i nikt nie może temu zaprzeczyć. To widać. To można sprawdzić. To można tam pojechać. Przez 2000 lat, pomimo, że chcieli tam wrócić, żadnym sposobem im się to nie udawało. Różne mocarstwa tam panowały, różne siły, ale nigdy nie mogli tam wrócić i mieszkać. A teraz kończy się czas 2000 lat i nagle przypadkiem wracają do tej ziemi. A Pan Bóg mówi, dnia trzeciego was ożywi. Nie trzeba tu specjalnej chronologii, specjalnych obliczeń. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy zostali odrzuceni i kiedy mniej więcej w tym czasie obserwujemy, zbliża się koniec tych 2000 lat i obserwujemy, że coś się z tym narodem dzieje. Co prawda nie ożyli jeszcze, nie mają ducha, ale kości się połączyły, tak jak proroctwo Ezechiela. Kość do kości zaczęła przychodzić, zaczęły obrastać ciałem. Proroctwo Ezechiela mówi też wyraźnie, że to łączenie się kości nie będzie miało miejsca gdzie indziej, tylko w ziemi izraelskiej. Nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Niemczech, a nie niektórzy, jak sądzili, w Argentynie albo w Ugandzie. Ale w tej ziemi izraelskiej, tam stanie się ten cud. Bratestwo, bo gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości o tym, czy cielesne Jeruzalem, to nie możemy je zastąpić duchowym Jeruzalem, to prorok Zachariasz tak prorokuje. W 12 rozdziale swojego proroctwa, a 6 wersecie. Dnia onego położę książąt judzkich jako węgle ogniste między drwy, jako pochodnię gorącą między snopy. I poszą na prawą i lewą stronę wszystkie narody okoliczne i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swoim w Jeruzalemie. Prorok Zachariasz mówi, że Jeruzalem to nie znaczy tylko miasto. Jeruzalem to jest coś więcej. My mówimy również, że jest nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba. Ale prorok mówi, że będzie to Jeruzalem na miejscu swoim, czyli mówi, że może być inne miejsce, gdzie można Jeruzalem postawić, ale Jeruzalem będzie na miejscu swoim w Jeruzalemie. Czyli duchowe Jeruzalem będzie na miejscu swoim w cielesnym Jeruzalemie. Zachariasz prorokuje też ponad 2000 lat temu, że Jeruzalem stanie się kubkiem opojenia i kamieniem ciężkim dla wszystkich narodów. Czy mógł prorok Zachariasz wiedzieć, że dzisiaj narody przez ostatnie 100 lat będą miały tyle problemu z Jeruzalemem? Że wszystkie większe konflikty, to źródłem ich będzie właśnie Jeruzalem? To, że był atak, że jest wojna w Afganistanie, że jest wojna w Iraku, to źródło leży nie w Nowym Jorku, ale właśnie w Jeruzalemie. Bo to jest ten kamień, o którym się wszyscy potykają. Jak mógł o tym wiedzieć 2500 lat temu prorok Zachariasz, gdy to pisał? To znaczy, że było to proroctwo, które dzisiaj się wypełniło. Wypełniało się też i wcześniej, ale dzisiaj również się wypełnia. Proszę, ale taki sposób patrzenia na naród izraelski nie jest tylko domeną badaczy. Wszedłem na internet, na stronę internetową i zauważyłem, że wielu chrześcijan widzi również, że Izrael wypełnia, cielesny Izrael wypełnia proroctwa. Że mają się zgromadzić, że gromadzą się. Wielu nawet pomaga im w tym wypełnieniu tych proroctw. Jest na to tylko jedna różnica. Chrześcijanie oczekują, że Izrael ma być zgromadzony po to, żeby tam na polach Megiddo, Armagedonu osądzić i zniszczyć całą ludzkość i tylko zbawieni, żeby ocaleni. Wszyscy traktują Izraela instrumentalnie, jako znak czasu, który pokaże czas zniszczenia wszystkich złych ludzi i ocalenia dobrych. Chrześcijanie nie zauważają, że proroctwa dotyczące Izraela nie tylko mówią o tym, że Izrael zamieszka w swoim domu, że wrócą do domu, że ożyją, że będą mieli ducha, ale po co? Braterstwo, po co oni mają ożyć? Po co mają mieć ducha? Po to tylko, żeby zostać zniszczeni przez Boga w Armagedonie? Braterstwo, Bóg w stosunku do Izraela ma plan. I o tym planie mówili prorocy. I o tym planie mówi zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Jest jedno proroctwo, proroctwo Nowego Testamentu, które mówi o narodzie izraelskim. To proroctwo łączy proroka Izajasza i proroctwo, które wydał jeden z mężów, gdy zobaczył naszego Pana. Sędziwy Symeon mówi tak, gdyż moje oczy oglądały zbawienie Twoje, któregoś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. Prorok mówi, że Mesjasz będzie światłością dla pogan i będzie chwałą ludu izraelskiego. A to jest sędziwy Symeon, ktoś powie, miał już wiele lat i pomylił się troszkę, bo nie znał proroctwa Izajasza za dokładnie, bo prorok Izajasz mówi całkiem coś innego. Prorok Izajasz mówi tak. Mało mi by to było, abyś mi był sługą ku podźwignięciu pokoleń Jakubowych, ku nawróceniu ostatków Izraela, przetoż dałem ci za światłość pogan. Symeon odwraca kolejność. Mówi, że Mesjasz jest dla pogan, a później chwałą ludu izraelskiego. A proroctwo Izajasza mówi całkiem to innej kolejności. Że sługa ma być dla nawrócenia ostatków Izraela. I przetoż dałem cię za światłość poganom. Czy Symeon się pomylił? Nie. Rzeczywiście nasz Pan stał się przede wszystkim światłością ku objawieniu poganom. Przede wszystkim misja naszego Pana rozpoczęła się u Żydów, ale dała światłość, dzięki której poganie mogli wejść. Natomiast prorok Izajasz mówi to w innej kolejności. Albo jest to pomyłka, albo prorok Izajasz mówi o innym wydarzeniu. Prorok Izajasz mówi o czasie, kiedy Izrael zostanie nawrócony, kiedy sługa nawróci ostatek Izraela, a później dzięki temu Izraelowi dałem cię za światłość poganom, aby byli zbawieniem moim aż do końców ziemi. Być może prorok Izajasz mówi o roli, jaką ma spełnić ożywiony Izrael w stosunku do innych ludzi, w stosunku do całego świata. I gdy zaczniemy czytać proroctwo Izajasza, 49 rozdział, to widzimy, że prorok daje tu Izraelowi ważną rolę. Rolę tego, który przyprowadza pogan do społeczności z Bogiem. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraelowi, święty Jego, do tego, który każdym gardzi, którym się wszyscy brzydzą. I dalej mówi: więźniom, wynijdźcie z ciemnicy. A werset 8. Tak mówi Pan, czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratuję cię. Nadto strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię, a poddał osiadłość dziedzictwa spustoszone. Mówi, że ten sługa będzie dawał przymierze ludowi, że będzie zawarte z ludem jakieś przymierze. Dziwne również, że o przymierzu jest mowa w innym proroctwie, które już czytowaliśmy, proroctwie o suchych kościach. W 37 rozdziale, 26 werset mówi: i uczynię też przymierze pokoju, a przymierze wieczne będzie z nimi. I osadzę ich, i rozmnożę ich, i założę świątnicę moją pośrodku ich na wieki. I dowiedzą się narody, że ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica moja pośrodku ich na wieki. Te dwa proroctwa pokazują nam rolę narodu izraelskiego. Że naród ten ma być przywrócony do życia po to, żeby dać światłość, która spowoduje, że wszystkie inne narody przyjdą do społeczności z Bogiem. Że naród izraelski, celem jego przywrócenia do domu, celem jego ożywienia, celem wypędzenia pogan i dania im ziemi jest to, aby do tej ziemi, w tej ziemi powstali, ożyli i dali światło dla wszystkich narodów pogańskich, żeby przez nich wszystkie narody, które są z pogan, przyszły do społeczności z Bogiem. To jest obietnica. To jest Boże zadanie, jakim Bóg ich obdarzył. I wielu chrześcijan nie chce się z tym pogodzić, że Żydzi mają ich przyprowadzić do społeczności z Bogiem. Dlatego wielu chrześcijan mówi, że te obietnice dotyczą właśnie ich. Że to nie cielesny Izrael, ale to oni mają przyprowadzać świat do społeczności z Bogiem. Przeczytajcie sobie w domu, braterstwo, proroctwo Izajasza, 49 rozdział. Jak pięknie ono pokazuje, jak naród izraelski przyprowadza inne narody do życia. 22 werset. Tak mówi panujący Pan. Oto wzniosę na narody rękę moją. Oto ludzie podniosą chorągiew moją, aby przynieśli synów Twoich na ręku i córki Twoje na ramieniu przynoszone będą. I będą królowie piastunami Twoimi, a księżęta mamkami Twoimi. Wszyscy ludzie przyjdą do społeczności z Bogiem. Przyjdą do Izraela. Wreszcie inny prorok mówi, że w on czas uchwycą się 10 mężów jednego Żyda, bo chcemy iść z wami, bo z wami jest Pan Bóg. Pan Bóg przez naród izraelski ma przyprowadzić wszystkich ludzi do swojej społeczności. I to jest jego celem i celem, o którym mówią biblijne proroctwa. Nie zniszczenie, nie Armagedon, ale przywrócenie wszystkich ludzi do Bożej społeczności. Bóg konsekwentnie realizuje swój plan. I to, co jego syn powiedział 2000 lat temu, dziś się dzieje. Pusty dom zaczyna się zapełniać. Kości zaczynają się łączyć, porastać mięśniami. Tylko czekamy na dzień, gdy ożyją, gdy dostaną ducha. Ale braterstwo, musimy uzbroić się w cierpliwość. Bo ta chwila dostania przez kości ducha to jednocześnie chwila, gdy wchodzi zupełność z pogan, gdy zakończy się powołanie, wysokie powołanie. Będzie to znakiem dla nas, że wysokie powołanie się zakończyło. Jeżeli jeszcze się to nie stało, to nikt nie ma nam prawa mówić, że nie ma już czasu na wysokie powołanie. Ale zobaczcie, braterstwo, że tych proroctw, bardzo trudno jest te proroctwa wytłumaczyć, jeżeli będziemy chcieli je zastosować do duchowego Izraela. Nie da ich się wręcz wytłumaczyć, jeżeli nie weźmiemy jako rozwiązanie użycie przez Boga cielesnego Izraela. Cielesnego Izraela, w którym było zawarte jedno przymierze, będzie zawarte drugie przymierze, przymierze wieczne. Przymierze, które jeszcze jest przed nami, zawarcie tego przymierza. Ale Bóg mówi, że gdy zostanie zawarte, wtedy na mocy tego przymierza nie tylko Izrael, mało mi, że przyprowadził Izraela, ale chcę przez niego przyprowadzić wszystkie narody. Czasu tego czekamy z wytęsknieniem i widzimy, że gdy kończy się drugi dzień na boskim zegarze wieku, te wydarzenia wszystkie, które się dzieją wokoło, wskazują, że ten czas już się przybliża. Że nie musimy patrzeć na proroctwa dotyczące chronologii. Wystarczy spojrzeć na ten naród i widzimy, że wypełniają się Boże proroctwa. Proroctwo o pustym domu, proroctwo o prześladowaniu, deptaniu Jerozolimy przez pogan, proroctwo o tym, że skończy się powołanie do kościoła, aż wreszcie przyjdzie to czwarte proroctwo, które mówi, że światłość będzie dla wszystkich narodów